Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu audycji Wywiadówka. Dziś moimi Państwa gośćmi, bo jest ich dwóch, są Wojciech Mania i Piotr Basiński, reprezentujący poznańską lokalną organizację turystyczną. Nazwa organizacji zdradza nam właściwie tematykę dzisiejszej rozmowy, a parafrazując klasyka, mógłbym od razu zapytać, co tam panowie w turystyce. Natomiast, żeby przybliżyć słuchaczom, którzy być może nie znają jeszcze Państwa organizacji, o dwa słowa wprowadzenia, czym się zajmujecie na co dzień? Wojtku, Piotrze.
Dzień dobry Państwu. Poznańska lokalna organizacja turystyczna jest nie do końca poznańska. Od tego zacznijmy, co może być interesujące szczególnie dla słuchaczy. Dlatego, że jesteśmy organizacją, która działa na obszarze tak zwanej metropolii Poznań. Czyli wybiegamy dość znacząco swoimi działaniami poza granice samego Poznania. Natomiast dodajmy, że turystyka nie lubi granic i znowuż staramy się, aby pokazywać tę ofertę turystyczną jako spójną, ciekawą, różnorodną, zarówno dla turystów, czyli tych osób, które przybywają, by tak powiedzieć, z zewnątrz do nas, ostatnich jest oczywiście mniej, jak i dla samych mieszkańców właśnie Poznania i okolic. Jesteśmy stowarzyszeniem, nie jesteśmy jakąś strukturą urzędową. W tym stowarzyszeniu członkami są między innymi jednostki samorządu terytorialnego, a mówiąc bardziej po ludzku, miasta i gminy tworzące metropolię Poznań. W tym jak najbardziej w tym gronie znajduje się i Mosina, i Puszczykowo, i Kórnik, i Luboń, i jeszcze kilka czy kilkanaście tych jednostek samorządowych, z którymi jak najbardziej współpracujemy, zajmując się właśnie promocją i rozwojem turystyki na tym obszarze.
No właśnie, nie bez powodu Was tutaj zaprosiłem. Zależało mi na tej rozmowie z uwagi na to, że tak jak wspomniałeś, znajdujemy się w gminach ościennych Puszczykowo, Luboń, Mosina. Sytuacja jeszcze wciąż jest pandemiczna. Za chwilę weekend majowy, nie mówiąc już o kolejnych ciepłych tygodniach. Gdybyście mieli panowie ocenić, jak wygląda ta turystyka regionalna wokół Poznania, już abstrahując od samej stolicy Wielkopolski, w kontekście atrakcyjności na tle no, innych województw. Wszak nie mamy gór, nie mamy morza. Co możemy zaoferować mieszkańcom w tej chwili jako gmina, jako powiat? Gdzie mogą się udać? Z czego skorzystać?
Dzień dobry Państwu. Nie mamy gór, nie mamy morza, ale wszystko inne mamy. Także myślę, że my po prostu przestaliśmy dostrzegać to, co mamy wokół siebie cennego i wartościowego i dla nas jest to coś naturalnego. Natomiast jakby jeżeli pomyślimy, zaczynając od tych naturalnych walorów, czyli pomyślimy o Dolinie Warty, o dolinach mniejszych rzek, którymi można wędrować, którymi można spływać, które są bardzo atrakcyjne przyrodniczo. Jeżeli przypomnimy sobie o tym, że właściwie kilkanaście czy kilkadziesiąt minut od centrum metropolii, od Poznania, mamy Park Narodowy, w którym mamy no, prawdziwe bogactwo tej przyrody, żywe muzeum form polodowcowych, tak jak to zostało nazwane przez klasyków. Jeżeli pomyślimy o Puszczy Zielonce, jeżeli pomyślimy o Puszczy Noteckiej, no to wychodzi na to, że jednak tych walorów tutaj wokół Poznania nam nie brakuje.
No właśnie, warto z nich korzystać. Wspomniałeś przed chwilą o Wielkopolskim Parku Narodowym. Ja myślę, że to jest takie tutaj jedno z ważniejszych miejsc pod kątem takiej turystyki krajoznawczej. Co Waszym zdaniem jest tak niezwykłego w tym parku, że staje się on właściwie no, ważnym elementem na tej mapie turystycznej okolic? Co warto tutaj zwiedzić na przykład poza tym, co wiemy na co dzień? Ja przyznam szczerze, że korzystam średnio dwa razy w tygodniu z tego urokliwego miejsca, natomiast z tego co wiem, macie jakieś informacje bądź porady, takie, których być może jeszcze turyści nie znają i chcielibyście nam zdradzić, jeśli chodzi o ten park. Chętnie dowiemy się, gdzie jeszcze możemy, w które zakamarki wejść, aby odkryć coś nowego. Wojtku, Piotrze.
No, myślę, że jeżeli chodzi o Wielkopolski Park Narodowy, no to po pierwsze jego atutem jest zróżnicowanie. To znaczy mamy tutaj i gdzie się powspinać, gdzie nie gdzie. Mamy tutaj wspaniałe jeziora, które albo możemy nad nimi wędrować, albo też w niektórych miejscach się kąpać. Ale mamy też, o czym nie wszyscy pamiętają, Dolinę Warty, która też, do której przylega Wielkopolski Park Narodowy. Mamy miejsca wspaniałe do obserwacji ornitologicznych. Myślę tutaj o Trzcielnickim Bagnie, gdzie powstała jakiś czas temu wieża ornitologiczna. Jest to miejsce idealne właśnie dla tych, którzy chcą te ptaki poznawać, obserwować i się nimi zachwycać. Myślę, że park, no nie byłbym sobą, nie byłbym geografem z wykształcenia, zresztą Wojtek tu się śmieje, bo on też jest z tego samego wydziału. Nie byłbym geografem, gdybym nie wspomniał o tym właśnie, że park to jest takie miejsce, gdzie możemy te takie nazwy, których się uczyliśmy na studiach, te wszystkie kemy, drumliny, ozy, moreny, zobaczyć w rzeczywistości i zobaczyć, jak to wygląda. Może nam w tym pomóc chociażby nowo powstała ścieżka przyrodnicza i właśnie nie jest to ścieżka typowo biologiczna, jak to zazwyczaj bywa, tylko jest to ścieżka geograficzna na tropach lądolotu. Są punkty rozmieszczone po całym parku i można właśnie, śledząc te efekty pracy lądolotu, wędrować sobie po tym terenie.
Czyli trochę na zasadzie... Tak, Wojtku, oddaję głos oczywiście.
Jeśli właśnie chcąc pójść jeszcze uzupełnić to, o czym mówił Piotr, to jest ta rzeczywista oferta, to co można robić w okolicach Poznania. Ja dodam tak z punktu widzenia bardzo praktycznego, bo bez tego nie da się tworzyć produktu turystycznego, czyli to wszystko jest bardzo dostępne. Mam tu na myśli zarówno dostępność taką komunikacyjną, czyli większość tych miejsc jest tak blisko centrum miasta, że nawet odwiedzając sam Poznań na przykład na weekend można wybrać się w okolice Poznania i turyści to czasem robią. Można tam dojechać wiele tych miejsc zarówno pociągiem, jak i samochodem, ale też rowerem, a jeżeli ktoś mieszka w samych tych okolicach, no to i piechotą. Nie bez znaczenia jest też dostępność w szerszym rozumieniu, czyli chociażby to, że szczęśliwie się składa, że te olbrzymie połacie właśnie terenu związane z naturą są dostępne w zasadzie bezpłatnie albo niemalże po jakichś minimalnych kosztach, jeżeli zechcemy odwiedzić muzeum. Towarzyszy temu też bogata oferta chociażby gastronomiczna, kulinarna. Suma tych elementów dopiero tworzy ten produkt turystyczny, który chcemy promować i o to nam chodzi, bo dzięki temu to też jest ważne, te wszystkie walory turystyczne stają się właśnie rzeczywistym produktem, a korzyści z tego również, mamy nadzieję, dotyczą społeczności lokalnych przedsiębiorców.
No właśnie, mamy to wszystko pod nosem, a waszym takim ulubionym miejscem, chociażby w Wielkopolskim Parku Narodowym, co jest, może niekoniecznie pod kątem geograficznym, przyrodniczym, a może jakiś zabytek, o którym szersze grona zwiedzających nie wiedzą, a warto zobaczyć, bo coś zostało, co warto dotknąć, pójść tam, jest coś takiego?
To może ja zacznę. Ja lubię bardzo klasyczną trasę, ale na której na niewielkiej przestrzeni mamy duże nagromadzenie różnych ciekawych miejsc. Mianowicie myślę o wyruszeniu z Mosiny, udaniu się na Osową Górę do stacji turystycznej i stamtąd w dół szlakiem, no właśnie, i po drodze mamy Głaz Zamojskiego i fantastyczną historię, ponieważ ten głaz, zazwyczaj głazy narzutowe w Wielkopolsce to są głazy, które zostały znalezione gdzieś w pobliżu, a ten głaz jest z Zakopanego i wiąże się z nim konkretna historia, którą warto poznać. Kawałeczek dalej, kilka kroków dalej jest Studnia Napoleona i świetna historia o tym, jak to Napoleon próbował tej wody, woda raz do roku podobno ma smak szampana, no, mi się nie udało nigdy trafić. Kilka kroków dalej bardzo urokliwe jezioro Kociołek, no a tuż obok głaz Adama Wodziczki, kiedy sobie uświadomimy, że to właśnie temu dżentelmenowi zawdzięczamy to, że w ogóle park powstał, że przetrwał, no to miejsce nabiera dodatkowego znaczenia. No znowu idąc kilka kroków dalej mamy stację Osowa Góra, do której dojeżdża Mosińska Kolej Drezynowa, ale jest to też miejsce, które o niezwykłej historii, gdzie kiedyś w latach minionych tysiące poznaniaków przyjeżdżało i udawało się na wypoczynek nad Jezioro Góreckie. Więc trasa klasyczna, ale atrakcji mnóstwo.
Ten szampan mnie zainspirował. Muszę koniecznie spróbować. Coś byś, Wojtku, dodał do tej palety atrakcji jeszcze?
O, trudno coś wybrać. To ja może spróbuję coś wskazać, co tworzy właśnie bardzo interesujący krajobraz kulturowy, czyli na przykład Mauzoleum Birbaumów. Z jednej strony dobrze znane, a z drugiej strony, jak zapytać mieszkańców Poznania, to okazuje się, że cały czas tego typu miejsca jeszcze nie są znane, albo często jest tak, że ludzie wiedzą, że jakaś wieża stoi, ale nie wiedzą w ogóle, co to jest. Wiąże się to z jakąś tajemnicą i takich miejsc tam też jest bardzo dużo. Ja bardzo lubię wyłapywać rozmaite takie, jak to się mówi potocznie, smaczki, ciekawostki, takie rzeczy nieoczywiste. Dlatego chociażby warto zwrócić uwagę na Muzeum Rolnictwa w Szczerniawie, które jest po sąsiedzku z WPN-em, oczywiście nie jest w Wielkopolskim Parku. Natomiast tam można zobaczyć chociażby, bo samo muzeum jest jasne, że jest sporą atrakcją i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Natomiast tam na przykład są samoloty rolnicze. W tym można zobaczyć bodaj jedyny na świecie zaprojektowany w Polsce w latach 70. odrzutowy samolot rolniczy, zdaje się nazywał się Baphomet, jeśli dobrze pamiętam. I takie smaczki właśnie też zachęcamy do odkrywania ich. Czasem intrygują, czasem przyciągają uwagę. To tylko takie dwa przykłady. Ten drugi co prawda już tak po sąsiedzku z WPN-em, ale cały czas blisko.
Widzę, że Piotr jeszcze chce dodać coś od siebie. Bardzo proszę.
No, ja bym chciał jeszcze zachęcić do zwiedzania WPN-u taką zupełnie alternatywną, nietypową trasą. To znaczy, w ubiegłym roku była premiera filmu Tarapaty 2, film familijny, którego mieliśmy przyjemność być współproducentem. I historia wiąże się z kradzieżą obrazu Moneta z Muzeum Narodowego w Poznaniu. No ale potem akcja przenosi się pod Poznań właśnie na teren WPN-u, do tajemniczego Muzeum Przyrody nad Jeziorem Góreckim, na nieczynną stację kolejową w lasach WPN-u. No i wspólnie z gminą Musina i z gminą Puszczykowo przygotowaliśmy taką trasę zwiedzania, która jest dostępna w aplikacjach turystycznych tychże gmin i można odwiedzać te miejsca rzeczywiste na terenie właśnie Wielkopolskiego Parku czy na terenie tych gmin i konfrontować to z konkretnymi wydarzeniami filmu czy towarzyszącej filmowi książki. Także no, WPN, ale w zupełnie inny sposób.
Rzeczywiście, to ciekawy wątek. Myślę, że warto też wziąć go pod uwagę, podróżując po parku. A gdyby ktoś chciał wybrać się troszeczkę dalej, niekoniecznie korzystając z roweru albo z własnych nóg, niekoniecznie z lasu, to czy wokół samego parku, tudzież Mosiny, Lubonia, Puszczykowa, coś jest jeszcze takiego, co warto zareklamować? To jest ten moment, kiedy możemy to zrobić i polecić jeszcze jakieś atrakcje weekendowe. Co by to mogło być?
Myślę, że jest tych miejsc mnóstwo. Pytanie tylko, jak daleko chcemy się udać. Jeżeli to ma być w najbliższym otoczeniu WPN-u, no to oczywiście na przykład Delhi Park, czyli bardzo popularny park rozrywki, park edukacji, miejsce, gdzie można spędzić bardzo wiele czasu. Muszę powiedzieć, że tam na terenie Delhi Parku moim ulubionym miejscem jest taki gigantyczny krokodyl drewniany, do którego można wejść i tam jest takie specjalne przejście. Moje dzieciaki świetnie się tam bawiły, ja również. No, w samym Delhi Parku naprawdę można spędzić kilka godzin. Można wybrać się na spływ i to może być spływ zarówno po warcie, no tutaj ten nurt jest leniwy, ale możemy też na przykład spróbować któryś z mniejszych cieków, na przykład kanałem musińskim i to będzie coś, myślę, ekscytującego, a takiego mniej oczywistego. W pobliżu Wielkopolskiego Parku mamy też jedyne w Wielkopolsce źródełko, które zostało chronione jako pomnik przyrody. Zazwyczaj pomniki przyrody kojarzą nam się po prostu ze starymi, okazałymi drzewami, No, w tym przypadku właśnie źródełko Żarnowiec, które jest położone na pograniczu gmin Stęszew i Dopiewo, zostało właśnie objęte ochroną w ten sposób. No jest to, co ciekawe, źródło typu wywierzyskowego, czyli takie, które zazwyczaj spotykamy gdzieś bardziej na południu Wielkopolski. No a z praktycznego punktu widzenia bardzo malownicze miejsce, dobrze przygotowane na przyjazd turystów czy mieszkańców, więc można tam spędzić no, ciekawe weekendowe popołudnie.
Wspomniałeś o drodze wodnej. Rzeczywiście spływy kajakowe, myślę, są w renesansie cały czas. Jest to bardzo atrakcyjna forma zwiedzania chociażby tych terenów. Jest także możliwość ścieżek rowerowych. Czy waszym zdaniem ta infrastruktura rowerowa w samym powiecie, pomijając już też, czy obejmując oczywiście park, ale te inne atrakcje wokół, jest na dużym stopniu zaawansowania? Czy tutaj jest dużo do zrobienia? Czy mamy dobrą infrastrukturę rowerową z punktu widzenia turysty?
No, myślę, że tutaj znowu ja się wypowiem. Więc jeśli chodzi o rowery, to myślę, musimy rozgraniczyć to na dwa elementy. Czyli po pierwsze szlaki rowerowe, a po drugie drogi rowerowe. No i w przypadku szlaków tutaj infrastruktura jest naprawdę rozbudowana. Mamy tych tras bardzo wiele. Są to zarówno trasy o charakterze regionalnym, czyli na przykład nadwarciański szlak rowerowy, który wiedzie właściwie wzdłuż Warty przez całą Wielkopolskę. No czy pierścień rowerowy dookoła Poznania, taki sztandarowy szlak powiatu poznańskiego, można powiedzieć, w formie, no nazwijmy to koła rowerowego, czyli pierścień plus szprychy to szlaki łącznikowe z Poznania, więc można tutaj zaplanować sobie bardzo w elastyczny sposób różne wycieczki. Mamy też szereg szlaków o charakterze lokalnym w poszczególnych gminach. Natomiast jeżeli chodzi o drogi rowerowe, które są wydzielone, które są utwardzone i wydzielone od ruchu samochodowego, no to tutaj mamy oczywiście takie przykłady. Pojawiają się też nowe. No, całkiem niedawno została ogłoszona informacja, że taka droga będzie budowana z Komornik w kierunku wspomnianej dzisiaj Szreniawy. Natomiast jest to niewątpliwie element, który jest bardzo przydatny i którego nam zawsze, myślę, będzie brakowało. Będziemy chcieli mieć więcej tych dróg. No szczególnie patrząc z perspektywy, nie wiem, rodziców z dziećmi, którzy chcieliby w bezpieczny sposób, komfortowo, wygodnie przemieszczać się właśnie na dwóch kółkach.
Czyli generalnie sytuacja jest w miarę dobra. Wojtku, chciałeś coś dodać? Bardzo proszę.
No właśnie, będąc też samemu zaangażowanym w parę inicjatyw rowerowych jakiś czas temu i będąc takim codziennym rowerzystą, no myślę, że każdy rowerzysta dostrzega wiele tego, co mu i przeszkadza, i pomaga, więc można jedynie zaapelować też o to, aby o współpracę międzygminną, między poszczególnymi jednostkami, ponieważ można, będąc właśnie rowerzystą, można często trafić, chociażby jedzie z jednej gminy i nagle nie trzeba żadnych tabliczek stawiać, ponieważ od razu się dowiadujemy, gdzie jest druga gmina, bo tam na przykład droga rowerowa się albo kompletnie urywa, albo nie zgrywa. I znowuż, oczywiście do ideału jeszcze sporo brakuje, natomiast tych inicjatyw jest coraz więcej i to faktycznie widać. Bardzo ważne jest to, co przyświeca, jaka idea stoi za tym szerzej, a mianowicie turystyka dostępna w szerokim tego słowa znaczeniu. A kluczem do uprawiania takiej turystyki jest to, żeby osoby, które zajmują się tą aktywnością, które ją praktykują rekreacyjnie, czy właśnie będąc faktycznie turystami, jest to, żeby to było po prostu bezpieczne. I to poczucie bezpieczeństwa jest często kluczowe. Także tym bardziej cieszą te wszystkie inwestycje, które pozwalają faktycznie poruszać się rowerem. Nawet bym powiedział, nie zawsze to musi być idealnie gładka, asfaltowa nawierzchnia. To może być jakaś szutrowa droga, natomiast oddzielona całkowicie od ruchu kołowego, szczególnie tego dużej intensywności. I to jest bardzo ważne. Bardzo.
A jednocześnie, przepraszam, że wejdę ci w słowo, a jednocześnie, i to się dzieje w WPN-ie, przynajmniej w niektórych miejscach, oddzielona od ruchu pieszego, ponieważ o tym często się zapomina, ale trasy, szczególnie te najpopularniejsze, gdzie ten ruch i pieszych, i rowerzystów jest spory, to powodują pewne konflikty. Rowerzyści często jadą dosyć szybko i no, warto, żeby mieli tą trasę wydzieloną tylko dla siebie.
To oczywiście stan idealny, sporo jeszcze przed nami, natomiast wszelkie ułatwienia typu chociażby miejsca postoju, odpoczynku, dostęp do rozmaitych usług towarzyszących, a także, co jest bardzo ważne, możliwość chociażby przewożenia rowerów w pociągach czy innych środkach komunikacji publicznej, to jest spore wyzwanie i tutaj też wszelkie te działania staramy się wspierać, lobbować za nim, jak to się mówi, i jak najbardziej rekomendować.
Ja myślę, że dużo w tej mierze jest do zrobienia, natomiast dużo też niewątpliwie się dzieje i będzie działo w najbliższych latach z uwagi na masę dofinansowań i działań gmin czy metropolii w tym zakresie. Tu wspomnieliśmy, rozmawialiśmy o turystyce takiej indywidualnej, natomiast chciałem zapytać, jak ma się do tego turystyka z przewodnikami? Jak wiemy, no Poznań i okolice bardzo bogato stoi tymi przewodnikami i atrakcjami, które nawet mieszkaniec Mosiny, czy Puszczykowa, czy Lubonia może sobie na własnej skórze poznać, zapisując się na taką, czy idąc na taką wycieczkę. Czy to powoli zacznie wracać? A pytam to o to w kontekście na przykład takiej fajnej inicjatywy jako lubonianin, która nazywała się Luboński Szlak Architektury Przemysłowej. Byłaby to bardzo ciekawa i taka niszowa inicjatywa turystyczna, którą organizowaliście. Spytam, czy jest szansa, że w najbliższym czasie to wróci i będzie można na taki szlak sobie pójść? Wojtku, może to do ciebie.
No, oczywiście, że tak. Choć zapewne tutaj nawiązujesz do sytuacji pandemii, która pewnie będzie miała długotrwały...
Czekaj, głos, Wojtku.
Oho.
O, teraz? Jest, tak, tak, jest okej. Okay. Możesz kontynuować.
Oczywiście, że tak. Liczymy na to, że turystyka odrodzi się możliwie szybko, choć wpływ pandemii może się okazać znacznie dłuższy, niż nam się wydaje. Trzeba też pamiętać o tym, by te produkty turystyczne w szerokim tego słowa znaczeniu, że są przystosowane do różnych typów odbiorców, to znaczy na przykład Luboński Szlak Architektury Przemysłowej jednak jest przeznaczony raczej dla, by tak powiedzieć, grup o szczególnych zainteresowaniach i raczej grup niewielkich. Taka jest po prostu jego natura. To też musi być powiązane ze świadomie prowadzonymi działaniami promocyjnymi. Tutaj faktycznie z różnymi jednostkami w Luboniu udało się to zrobić w ten sposób, że ten szlak cały czas istnieje. On już ma przecież dobrych kilka lat. Tutaj pewnie Piotr by mógł coś dopowiedzieć o podobnej ideowo, acz zupełnie innej programowo realizacji w Swarzędzu. Co do powrotu turystyki, tutaj oczywiście mamy kilka takich wyróżników, które mogą przyciągać też turystykę zorganizowaną, na przykład szkolną. Mamy w końcu Szlak Piastowski, który tutaj oferuje wiele istotnych właśnie takich atrakcji turystycznych. Trzeba też pamiętać o tym, czym jest ta turystyka zorganizowana. Większość takich pobytów, jeżeli trafia na przykład do Poznania, to jest jakaś szansa, że zahaczy, mówiąc kolokwialnie, o Kurnik, o Rogalin, to są te najważniejsze atrakcje. Natomiast trzeba też pamiętać, że w tych, obserwując ten rozwój turystyki, te trendy, które obowiązują na świecie, czy obowiązują, mamy nadzieję, że powrócą, to jest też zabieganie o turystę często podróżującego w mniejszych grupach, ale o bardziej sprecyzowanych zainteresowaniach. I do tego na przykład są nam potrzebne takie miejsca, czy takie realizacje, jak właśnie te szlaki tematyczne, które mają tę moc, że może nie przyciągną jakichś, nie wiadomo jakich tłumów, ale przyciągną osoby, które są naprawdę tym zainteresowane tematem i dzięki temu na przykład są skłonne wydłużyć swój pobyt, ponieważ często to jest to, o co nam chodzi. Przypomnijmy też może dla Państwa, którzy nie zajmują się turystyką na co dzień, że to, żeby kogoś w ogóle nazwać turystą zgodnie z definicją, oznacza, że ta osoba musi po pierwsze przybyć do nas gdzieś z zewnątrz i spędzić przynajmniej dobę w tym miejscu, do którego podróżuję. Jeżeli przyjeżdżamy, wpadamy do jakiegoś miasta na kilka godzin, to nawet nie jesteśmy turystą, nie jesteśmy wymowani w statystykach, o tym też warto pamiętać. To taki wgląd trochę dla słuchaczy w tą turystyczną kuchnię, o co nam w ogóle chodzi i kogo w ogóle zaliczamy jako turystę.
No dobrze, a czy w takim razie, abstrahując od definicji turysty, czy jest szansa, że wrócą te wycieczki tematyczne, w te wakacje będzie można wybrać się na jeden czy drugi szlak nieturystyczny jako mieszkaniec Lubonia, Puszczykowa czy Musiny na te kilka godzin, żeby zwiedzić tą fabrykę albo w Luboniu lub inne miejsca? Jest taka nadzieja?
Ja myślę, że taka nadzieja jest i dosyć jest to duża nadzieja, ponieważ jakby no, słyszymy właśnie dzisiaj na bieżąco, że te obostrzenia sukcesywnie są zdejmowane, więc myślę, że w momencie, kiedy będzie to możliwe od strony prawnej, to jak najbardziej te wycieczki wrócą, a jednocześnie no, trzeba pamiętać, że też niejako w międzyczasie pojawiły się możliwości, no chociażby w przypadku Lubońskiego Szlaku, zwiedzania też indywidualnie, to znaczy dla tego szlaku powstała aplikacja turystyczna, na tym szlaku pojawiły się też tablice edukacyjne, także no oczywiście w przypadku takiego zwiedzania nie będziemy mogli wejść do środka i zobaczyć od wewnątrz tych wspaniałych budynków fabrycznych, natomiast jak najbardziej taka forma też jest możliwa. No i myślę, że tutaj abstrahuję trochę od tych szlaków tematycznych, ale też bardzo mocno w tej chwili rozwija się i dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju gry turystyczne, czy to questy, czy to turystyczno-rekreacyjne imprezy na orientację. Wszelkie takie formy, gdzie drukujemy kartę do gry z internetu, no i wyposażeni w taką kartę, długopis i zapał wędrujemy do różnych miejsc, często mniej znanych, a bardzo ciekawych i właśnie w formie takiej zabawy trwającej około godziny jesteśmy w stanie zwiedzać i jeszcze często jest to zakończone znalezieniem jakiegoś symbolicznego skarbu.
Myślę, że tym alternatywnym akcentem zwiedzania Wielkopolski zakończymy tą audycję. Minęło w mgnieniu oka pół godziny, a zaledwie znęliśmy, mówiąc kolokwialnie, temat i okolice, które mamy wokół siebie, także korzystajmy z nich. Ja na pewno jeszcze do tej rozmowy wrócę. Będziemy w kolejnych tygodniach rozmawiać na pozostałe tematy związane z atrakcjami turystycznymi Wielkopolski, chociażby nad dniami twierdzy Poznań. To jest, myślę, ciekawy temat, o który Wojtku będę chciał zapytać. A tymczasem majówka za oknem, korzystajmy z uroków czy parku, czy innych dróg, ścieżek rowerowych w naszej okolicy i myślę, że temat jest jak najbardziej do kontynuowania przez całe wakacje, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś na szlaku.
Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na poznań.travel, gdzie publikujemy regularnie pomysły, co zwiedzać w Poznaniu i okolicach.
Rzeczywiście bardzo ważny link, który pominąłem. Zachęcamy do odwiedzania strony. Tam znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące wszystkich atrakcji w Poznaniu, w powiecie i w Wielkopolsce. Dzięki i do usłyszenia.
Do usłyszenia.